Matka mówi do swoich dzieci. W świat maryjnych objawień zaprasza Tomasz Klimowicz. Knock, Irlandia, rok 1879. W XIX wieku w Irlandii rzadko trafiały się dobre żniwa. Ludzie byli zabiedzeni i głodni. Ofiary głodu i chorób związanych z niedożywieniem liczyło się w milionach. Wielu Irlandczyków wyjechało do Ameryki, sądząc, że tam znajdą lepsze życie i wolność. Irlandia była w tym czasie pod panowaniem brytyjskim. Katolicyzm był dyskryminowany, lecz mimo to trwał. Dopiero w 1868 roku kościołowi anglikańskiemu odebrano status kościoła państwowego. W ówczesnej Irlandii jeden protestant przypadał na 7 katolików. Knock to przysiółek leżący na bezludnej równinie, składający się zaledwie z kilkunastu domostw skupionych wokół niewielkiego kościoła. Legenda głosi, że święty Patryk zatrzymał się w Knock w czasie jednej ze swych podróży misyjnej. Miał pobłogosławić tę miejscowość i przepowiedzieć, że pewnego dnia stanie się ona miejscem modlitwy pielgrzymujących tłumów. Do 21 sierpnia 1879 roku nic nie wskazywało na prawdziwość tych słów. Trwał trzeci z kolei rok nieurodzaju. Obawiano się, że powtórzy się klęska z lat 1845-1849, kiedy milion Irlandczyków umarło z głodu lub straciło zdrowie z niedożywienia, a drugie tyle uciekło ze swej ojczyzny. Najważniejszą osobą w wiosce był niewątpliwie jej proboszcz, ksiądz Cavano. Był to kapłan darzący wielką czcią Matkę Bożą. Człowiek ogromnego miłosierdzia, wspaniały spowiednik, często modlący się za dusze zmarłych. I zdawałoby się, że to właśnie proboszcz jako pierwszy zobaczył Maryję w Knock. Jednak on w tym czasie przebywał na swojej plebanii, kilka kroków od cudu. Nad ubogą wsią zapadł wieczór. Od morza przyszedł deszcz, który przed godziną 19 rozpadał się już na dobre i zamienił w ulewę. 45-letnia gospodyni proboszcza, Mary Loughlin, opuściła plebanię, by odwiedzić swą przyjaciółkę, Margaret Bear. Przed szczytową ścianą kościoła zobaczyła jakieś posągi oraz ołtarz. Nie zwróciła na nie szczególnej uwagi, idąc dalej. Zastanawiała się tylko, po co ksiądz kupił kolejne figury świętych i dlaczego nie schował ich przed deszczem. Rok wcześniej straszliwa burza zniszczyła częściowo kościół. Zerwała dachówkę, wybiła okna, potłukła znajdujące się wewnątrz figury Matki Bożej i świętego Józefa. Zamówiono nowe figury, te jednak uległy zniszczeniu w drodze z Dublina. Proboszcz zamówił następne i kiedy te dotarły bezpiecznie na miejsce, zostały umieszczone w kościele, gdy tylko naprawiono dach. Nowe posągi, które ujrzała gospodyni proboszcza, wydawały się jej zupełnie niepotrzebne. Mary nie była pierwszą, która ujrzała te figury. Pół godziny wcześniej kościół zamykała Margaret Byrne i to ona ujrzała jakieś dziwne światło na południowej stronie świątyni, lecz może z powodu ulewy nie obudziła się w niej naturalna ludzka ciekawość. Gospodyni proboszcza zaszła do swej przyjaciółki i spędziła tam 1,5 godziny. Gdy miała wracać, córka pani Byrne, 29-letnia Mary, zaoferowała się ją odprowadzić. Kiedy kobiety dochodziły do murku otaczającego teren kościoła, Mary wykrzyknęła:
spójrz na te piękne postacie!
Pomiędzy murem otaczającym teren kościoła a świątynią znajdowała się niekoszona łąka. Przy ścianie kościoła stały jakieś postacie. Nie były to jednak posągi, nie zginęły bowiem znajdującej się pod nimi trawy. Co więcej, szczytowa ściana kościoła była zupełnie sucha, podobnie jak teren wokół niezwykłego zjawiska. Przed ołtarzem, na którym był baranek, z głową zwróconą ku zachodowi, stały 3 postacie. Kobiety rozpoznały Matkę Najświętszą oraz stojącego po prawej stronie świętego Józefa. Z drugiej strony stał święty Jan Ewangelista w szatach liturgicznych i w mitrze. Mary, nie czekając dłużej, pobiegła zawiadomić o niezwykłym zjawisku mieszkańców wioski. I tak na miejsce objawienia przybyło 15 osób w wieku od 5 do 74 lat. Wygląd Matki Bożej opisuje Mary Byrne.
Maryja stała wyprostowana, z oczami wzniesionymi ku niebu, z rękoma podniesionymi do ramion i dłońmi skierowanymi ku górze. Miała długą, białą szatę, zwieszającą z ramion, spiętą u szyi. Na głowie miała koronę, dużą koronę, która wydawała się bardziej żółta niż szaty Najświętszej Panienki.
Wizja trwała około 2 godzin. Wszyscy byli zupełnie przemoczeni, odmawiali różaniec. Patrick, John i Judith przeszli przez ogrodzenie i podeszli niemal do samej ściany kościoła. Wówczas figury zaczęły się cofać. Bridget Trench wspomina:
dzięki niech będą Bogu i Najświętszej Maryi i Pannie za to, że dali nam ujrzeć taki widok. Podeszłam, by objąć stopy Matki Bożej. Moje dłonie nie poczuły niczego, aż dotknęły ściany. A mimo to postacie wydawały się tak prawdziwe, tak pełne życia, a były wielkości zwykłych ludzi, że nie mogłam tego zrozumieć i dziwiłam się, dlaczego moje ręce nie mogły dotknąć czegoś, co było tak wyraźne i oczywiste dla mojego wzroku. Dokładnie pomacałam ziemię dłońmi i okazało się, że jest ona całkiem sucha. Wiatr wiał od południa, dokładnie w kierunku tej ściany kościoła, ale ani jedna kropla nie spadła na tę część, gdzie stały postacie.
Kobieta pozostała tam jeszcze przez godzinę, gorliwie odmawiając różaniec. Wszyscy z zachwytem wpatrywali się i kontemplowali świętych. Judith Campbell, która pozostawiła w domu konającą matkę, poczuła wyrzuty sumienia i opuściła teren kościelny. Po kilku minutach przybiegła, mówiąc, że jej matka umarła. Wszyscy zatem pobiegli do domu Campbellów. Chora najwidoczniej próbowała wstać, by pójść za innymi do kościoła i upadła na progu. Kobieta jeszcze żyła. Sąsiedzi położyli ją z powrotem do łóżka, a sami wrócili pod kościół. Ale tam ulewny deszcz smagał południową ścianę kościoła. Po cudownym objawieniu nie pozostał najmniejszy ślad. Dziesięć dni po objawieniu w nok zostało uzdrowione głuche dziecko. Niedługo potem przejrzał niewidomy od urodzenia. Umierający, plujący krwią mężczyzna doznał natychmiastowego wyzdrowienia. Wkrótce donoszono o wielu uzdrowieniach. Większość z nich dokonała się po wypiciu wody, w której rozpuszczano odrobinę cementu z południowej ściany kościoła. Tysiące ludzi wydłubywało tynk ze szczytowej ściany i zabierało go dla swoich chorych krewnych i przyjaciół. Po 2 miesiącach od objawienia powołano komisję do zbadania wydarzeń w NOK. 10 księży przesłuchiwało osobno każdego ze świadków objawienia. Podejrzewano, że jakiś protestant próbował ośmieszyć wierzenia katolików, używając do tego magicznej lampy. Ekspertyzy przeprowadzone na miejscu wykazały, że projekcja zdjęcia fotograficznego na ścianę kościoła nie dawała takich efektów. Trudno uwierzyć, że wszystkie te osoby, prości ludzie w różnym wieku, rozmyślnie by kłamali, mówiąc, że przez godzinę lub dłużej stali czy też klęczeli w ulewnym deszczu, patrząc na nieruchome postacie i na oświetloną ścianę kościoła. Arcybiskup miejsca jednak nie wydał żadnego oficjalnego orzeczenia. W 1940 roku nowy arcybiskup Walsh nieoficjalnie zaakceptował objawienie w NOK. Sam przybywał w dni pielgrzymkowe do sanktuarium i osobiście udzielał błogosławieństwa chorym. Uzyskał też w Rzymie liczne przywileje dla tego miejsca. Spośród świadectw wizjonerów z NOK jedno zasługuje na szczególną uwagę. Jest to wypowiedź Patryka Hilla przed komisją badającą objawienia.
21 sierpnia 1879 roku wróciłem do domu, przywożąc torf z miejscowego torfowiska na moim osiołku. Około 8 wieczorem mój wuj Dominik Byrne wszedł do domu, wołając, że na zewnątrz mają miejsce jakieś wspaniałe wizje. Wyszedłem za nim. Za mną podążyli Dominik Byrne senior, John Darkan i mały chłopczyk John Carey. Pobiegliśmy w stronę kapliczki i gdy zbliżyliśmy się do niej, dostrzegliśmy jasne, białe światło pokrywające większość ściany kaplicy od ziemi do jedynego w niej okna, a nawet wyżej. Było oślepiające i unosiło się w górę i w dół. Dostrzegliśmy w nim sylwetki niepokalanej dziewicy, świętego Józefa i świętego Jana, a także ołtarz z barankiem i krzyż za barankiem. Podszedłem bliżej. Widziałem wszystko wyraźnie. Sylwetki były pełne, jakby w nich było ciało i życie, lecz nic nie mówiły. Gdy zbliżyliśmy się, przesunęły się trochę w stronę kaplicy. Widziałem dokładnie dziewicę Maryję. Wielkości naturalnej, unoszącą się około pół metra nad ziemią, ubraną w białą szatę spiętą u szyi. Ręce miała uniesione do poziomu ramion, jakby w modlitwie, z dłońmi skierowanymi od siebie, lekko rozchylającymi się w kierunku twarzy. Oczy miała skierowane ku niebu. Na głowie nosiła wspaniałą, brylantową koronę pokrywającą część czoła, aż do brwi, z piękną różą. Zobaczyłem, że się poruszyła, ale nic nie powiedziała. Jedna ze starszych kobiet podeszła i objęła stopy dziewicy, ale nic nie poczuła. Stopy rozpłynęły się w jej rękach i ramionach. Widziałem świętego Józefa po prawej stronie dziewicy, z pochyloną głową w geście oddawania czci. Zauważyłem, że miał lekko posiwiałe wąsy i brodę. Dłonie miał złożone jak w modlitwie. Trzecią osobą był święty Jan Ewangelista. Stał wyprostowany obok ołtarza, zwrócony zarówno ku ołtarzowi z lewej, jak i stojącej po jego prawej stronie dziewicy. Ubrany był jak biskup, z niewielką mitrą na głowie, a w lewym ręku trzymał otwartą księgę. Nie wiem, mszę lub Ewangelię. Prawą rękę miał uniesioną w geście nauczania, choć nie słyszałem żadnych słów. Podszedłem bliżej i zajrzałem do księgi. Zobaczyłem linijki tekstu i litery. Jan nie nosił sandałów. Na ołtarzu stał baranek, około 8-tygodniowy, obrócony ku zachodowi. Patrzył w kierunku Najświętszej Dziewicy i świętego Józefa. Za ołtarzem był duży krzyż. Naokoło baranka cały czas unosiły się anioły. Przez półtorej godziny albo i dłużej widziałem ich skrzydła, ale nie widziałem twarzy. Przez całe półtorej godziny lał rzęsisty deszcz. Byliśmy przemoczeni, ale deszcz nie wydawał się padać na widziane sylwetki.
Każde objawienie ma swoje wyróżniające cechy i z pewnością można mówić o niepowtarzalności każdego z nich. Zjawienie się Matki Bożej w Nok ma tyle wyjątkowych cech, że wszystkie je należy nazwać po imieniu i tym samym ukazać, że to na pozór nieważne objawienie musiało wiązać się u Boga z jakimiś szczególnymi zamiarami. Objawienie widziało ponad 20 osób. Zazwyczaj Maryja ukazuje się jednej, dwóm, trzem, co najwyżej kilku osobom. Matkę Bożą widzieli wszyscy, którzy znaleźli się w miejscu objawienia. Zwykle tylko wybrani widzą nadprzyrodzone zjawiska. Nikt z ludzi nie popadł w stan ekstazy. Tymczasem wizjonerzy przeżywają zazwyczaj stany ekstatyczne. W Nok ludzie modlili się, rozmawiali, odchodzili i przychodzili. Objawienie rozpoczęło się pod nieobecność ludzi i tak samo się zakończyło. Zwykle to ludzie czekają na pojawienie się Matki Bożej, a ona w ich obecności kończy zjawienie. W Nok nie padło ani jedno słowo. To objawienie pozbawione jest nawet najkrótszego słownego orędzia. A zatem, czy mają rację ci, którzy twierdzą, że skoro nie było żadnego ustnego orędzia, to Nok jest bez znaczenia? O nie, bo tym razem językiem przesłania z nieba są wizualne znaki i symbole. Mają one znaczenie w każdym objawieniu, ale ludzie wyłącznie skupiają się na słowach. Tymczasem to, jak Maryja była ubrana, jakie były jej gesty i co ją otaczało, mówi czasem więcej niż ustny przekaz. Matka Boża ukazała się z dłońmi i oczami uniesionymi ku niebu. Wyglądała jak rozmodlona orantka. Jej całkowite oddanie się modlitwie zostało podkreślone przez głębokie milczenie, jakby duchową nieobecność. Milczała, bo chciała zwrócić uwagę na sam fakt swej modlitwy. Tu swoją postawą mówi nam, że zawsze wstawia się za nami u Boga. Zaprasza do naśladowania jej postawy, do milczenia. Milczenia, które w dzisiejszym świecie tak bardzo jest nam potrzebne. Kolejne tematy objawienia to ukazanie znaczenia mszy świętej, ołtarzy z barankiem i kapłaństwa, szaty liturgiczne świętego Jana oraz podkreślenie roli świętego Józefa jako opiekuna rodzin, które były niszczone przez głód, nędzę, dyskryminację polityczną i religijną, czy nieobecność wielu członków rodziny skazanej na emigrację za chlebem. Może była to też nagroda za trwanie irlandzkiego narodu przy Maryi, nie tylko w czasie pomyślnym, ale i trudnym, w czasie prześladowań, w czasie nędzy i w czasie śmiertelnego głodu. W roku maryjnym 1945 papież Pius XII pobłogosławił chorągiew dla sanktuarium w Nok. Jan XXIII podarował specjalną świecę dla Nok w święto Matki Boskiej Gromnicznej w 1960 roku. Papież Paweł VI pobłogosławił kamień węgielny dla Bazyliki Matki Boskiej Królowej Irlandii 6 czerwca 1974 roku. Jan Paweł II do Nok przybył 30 września 1979 roku. Tam zwrócił się do chorych i personelu opiekującego się chorymi, odprawił uroczystą mszę świętą, a kościół podniósł do rangi bazyliki. Podarował Matce Bożej świecę i złotą różę. Długo modlił się przed ścianą objawienia. Dwudziestego szóstego sierpnia 2018 roku do sanktuarium w Nok przybył papież Franciszek. Nok przywitał Ojca Świętego rzęsistym deszczem, takim samym jak podczas objawienia. Franciszek długo modlił się w ciszy w miejscu objawienia. Zapalił tam świece, przekazał w darze złoty różaniec. Do zgromadzonych licznie na zewnątrz wiernych papież mówił:
La Cappella dell'Apparizione ho affidato all'amorevole intercessione della Madonna tutte le famiglie del mondo, in modo speciale le vostre famiglie, le famiglie irlandesi.
W kaplicy objawienia powierzyłem miłosiernemu wstawiennictwu Matki Bożej wszystkie rodziny świata, a szczególnie wasze rodziny, rodziny irlandzkie. Maryja, nasza Matka, zna radości i trudy, jakich doświadcza się w każdym domu. Zachowując je w swoim niepokalanym sercu, przedstawia je z miłością u tronu swego Syna. Pragnąc upamiętnić moją wizytę, przywiozłem w darze złoty różaniec. Wiem, jak ważna jest w tym kraju tradycja różańca rodzinnego, jak wiele serc ojców, matek i dzieci zaczerpnęło pocieszenie i moc na przestrzeni lat, rozważając udział Matki Bożej w tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych życia Chrystusa.
Maria è madre, Maria è nostra madre e anche la madre della Chiesa ed è a lei che affidiamo oggi il cammino del popolo fedele di Dio.
Maryja, nasza Matka, jest także Matką Kościoła i to właśnie jej zawierzamy dziś drogę wiernego ludu Bożego na tej szmaragdowej wyspie. Prosimy o wsparcie rodziny, ich trudzie szerzenia Królestwa Chrystusowego i troski o najmniejszych z naszych braci i sióstr. Pośród wiatrów i burz dotykających naszych czasów, niech będą bastionami wiary i dobroci, które zgodnie z najlepszymi tradycjami narodu będą odporne na to wszystko, co chciałoby pomniejszyć godność mężczyzny i kobiety stworzonych na obraz Boga i powołanych do wzniosłego przeznaczenia życia wiecznego.
La Madonna guardi con misericordia tutti i membri sofferenti della famiglia del suo figlio.
Niech Matka Boża miłosiernie patrzy na wszystkich cierpiących członków rodziny swego Syna. Modląc się przed jej figurą, zawierzyłem jej w szczególności wszystkie ofiary nadużyć popełnionych przez członków Kościoła w Irlandii. Nikt z nas nie może uwolnić się od wzruszenia z powodu losów osób małoletnich, które doznały wykorzystania, zostały okradzione z niewinności i opuszczone z bliznami bolesnych wspomnień. Ta otwarta rana rzuca nam wyzwanie, by być stanowczymi i zdecydowanymi w poszukiwaniu prawdy i sprawiedliwości. Błagam Pana o przebaczenie za te grzechy, za zgorszenie i zdradę dostrzegane przez wielu członków rodziny Bożej. Proszę naszą Matkę Najświętszą, by wyjednała uzdrowienie osobom, które zaznały nadużyć i umocniła wszystkich członków rodziny chrześcijańskiej w stanowczym postanowieniu, by nigdy nie pozwolić, aby takie sytuacje się zdarzały.
Intercedere per tutte le persone sopravvissute di abusi di qualsiasi tipo e di confermare ogni membro della famiglia cristiana nel risoluto proposito di non permettere mai più che queste situazioni accadano.
Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
W 1993 roku w czerwcu do Nok przybyła Matka Teresa z Kalkuty. Poprowadziła modlitwę różańcową. Skierowała do obecnych również dziś bardzo aktualne słowa. Uczyńmy to silne postanowienie, że żadne dziecko w tym pięknym kraju irlandzkim nie będzie niechciane. Nie zgadzamy się na aborcję i żadną antykoncepcję. Jest wiele rodzin, które naturalnie nie mogą mieć dzieci. I dzięki Bożemu błogosławieństwu byłam w stanie dać 3000 rodzin dziecko do kochania i opiekowania się. Więc jeszcze raz obiecajmy Matce Bożej, która tak bardzo kocha Irlandię, że nigdy nie pozwolimy w tym kraju na ani jedną aborcję.
Gathered round the gable wall, poor and humble men and women, little children that you would call. We are gathered here before you, and our hearts are just the same. Filled with joy at such a vision, as we praise your name. Golden Rose, Queen of Ireland, all my cares and troubles as I kneel with love before you, Lady of Nod, my Queen of Peace.
Sanktuarium w Nod to miejsce wyjątkowe, miejsce święte, w którym pielgrzymi odkrywają bogate dziedzictwo kulturowe, fascynującą historię. Przybywają tu, by doświadczyć modlitwy, ciszy, kontemplacji. Miejsce to jest bardzo chętnie odwiedzane przez Polaków mieszkających w Irlandii.
Byliśmy w tym roku 2 razy w Nok z pielgrzymką Polaków i później tak indywidualnie, rodzinnie.
Magdalena i Filip przybędzcy.
Lubimy tam pielgrzymować, modlić się, wypraszać potrzebne łaski. No jest to takie największe sanktuarium w Irlandii, taka nasza Częstochowa, możemy powiedzieć.
Tak, jest to przede wszystkim jest to takie miejsce, gdzie Irlandczycy zauważyli, że masowo Polacy raz w roku przyjeżdżają na taką ogólnoirlandzką pielgrzymkę. W tym roku aż 2 autobusy z Cork przyjechały, z Dublina też nieraz 2, nieraz 3 autobusy przyjeżdżają, plus oczywiście jeszcze inne miejscowości. Także jest to taki piękny moment, gdzie możemy się wszyscy jako Polacy spotkać, ale też dać piękne świadectwo wiary Irlandczykom, bo my przyjeżdżamy ze swoimi rodzinami, ze swoimi dziećmi.
Maryjo, Matko z Nok, Królowo Irlandii, to Ty dałaś nadzieję ludziom w czasie strapienia, pocieszałaś ich w smutku. To Ty natchnęłaś niezliczonych pielgrzymów do modlitwy z ufnością do Twojego boskiego Syna, przypominając Jego obietnicę. Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie. Matko, pomóż nam pamiętać, że jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi, pielgrzymami w drodze do raju. Napełnij nas miłością, troską o braci i siostry w Chrystusie, a szczególnie troską o tych, którzy razem z nami mieszkają. Matko, pociesz nas, kiedy jesteśmy chorzy, samotni, przygnębieni. Prosimy, naucz nas, jak uczestniczyć z jeszcze większą czcią w Eucharystii. Módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. My queen of...